Ewangelia Mateusza, kochani, jest taki okres, się zbliża Wielkanoc i te nasze czytanie Ewangelii, które już od 2 lat trwa, tak naprawdę ponad 2 lat chyba, tak się złożyło, że dochodzimy właśnie do tych fragmentów dotyczących pasji Chrystusa, cierpienia, śmierci na krzyżu właśnie w tej okolicy Wielkanocy, chociaż do Wielkanocy jeszcze kilka tygodni nam zostało, ale o tym będziemy dzisiaj mówić. I dzisiaj czytamy 27 rozdział Ewangelii Mateusza od 32 wersetu do wersetu 56. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział od 32 wersetu. I ostatnio skończyliśmy na tym, że Jezus został skazany, wydany na ukrzyżowanie, został bity, był wyszydzany przez rzymskich żołnierzy i został odprowadzony na ukrzyżowanie. I teraz czytamy dalej. Gdy wychodzili, spotkali człowieka, Cyrenejczyka o imieniu Szymon i zmusili go, żeby niósł jego krzyż. Kiedy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu do wypicia wino zaprawione żółcią. Spróbował, ale nie chciał pić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. Następnie usiedli i go pilnowali, a nad jego głową umieścili napis określający jego winę. To jest Jezus, król Żydów. Wraz z nim ukrzyżowano 2 łotrów, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci, którzy przechodzili tamtędy, bluźnili, kiwali głowami i mówili: Ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie, jeśli jesteś synem Boga, i zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z nauczycielami prawa i przełożonymi kpili i mówili: Innych uratował, a sam siebie nie może. Jeśli jest królem Izraela, to niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, to niech go teraz wybawi, jeśli chce. Powiedział przecież: Jestem synem Boga. Tak samo urągali mu i łotrzy, którzy razem z nim byli ukrzyżowani. Od godziny 6 aż do godziny 9 ciemność ogarnęła całą ziemię. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących tam mówili: On woła Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali natomiast mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go uratować. Jezus zaś ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozdarła się na 2 części, od góry aż do dołu. Ziemia zatrzęsła się i skały popękały. Otworzyły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A gdy wyszli z grobowców, po jego zmartwychwstaniu weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Setnik natomiast i ci, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, bardzo się przestraszyli i powiedzieli: Naprawdę On był Synem Boga. Były tam też liczne kobiety przyglądające się z daleka, które szły za Jezusem od Galilei, aby Mu służyć. Wśród nich były Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Mamy taki opis śmierci, opis ukrzyżowania, śmierci Chrystusa. Mówiliśmy już trochę o tym, czym było ukrzyżowanie, czym był krzyż i jak wyglądała ta cała śmierć, ale wiecie, pytanie, które myślę, że rodzi się i rodziło się też w Kościele, wśród pierwszych chrześcijan, było takie: co naprawdę wydarzyło się na krzyżu? Co się stało? Nie tylko w sensie takim, że Jezus umarł, ale w takim sensie teologicznym nazwalibyśmy. Co się wydarzyło? Co się zmieniło tego dnia? Bo wiemy, że Biblia, Ewangelie, Nowy Testament cały bardzo wyraźnie mówią, że tego dnia zmieniło się wszystko. Tego dnia wydarzyło się coś bardzo ważnego. Świat przestał wyglądać tak, jak wyglądał, a zaczął wyglądać zupełnie inaczej. I oczywiście dla takiego ludzkiego oka niewiele się zmieniło. No, jeden człowiek umarł na krzyżu, Tak jak wielu w tamtym czasie, Jezus nie był wyjątkiem. W czasach rzymskich na krzyżu umarły tysiące, może setki tysięcy ludzi. To była jeden z rodzajów egzekucji, tak jak mówiliśmy, zarezerwowany dla buntowników, dla niewolników, dla tych, którzy byli tego najgorszego, najniższego rodzaju i statusu i popełnili najgorsze przestępstwa, ale Jezus nie był jedyny, który został kiedykolwiek ukrzyżowany. Więc co się wydarzyło? I trochę chciałbym was pomęczyć teologią, tak króciutko. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną. Dlatego, że Kościół od początku właśnie zaczął zastanawiać się, co się wydarzyło. I zaczęły pojawiać się pewne przekonania na temat tego, co stało się na krzyżu. I jedną z pierwszych takich teorii, przedstawień tego było to, że śmierć była okupem. Że śmierć Chrystusa była okupem, który musiał być zapłacony. I jeden z ojców Kościoła, tak zwanych Orygenes, był tym, który pierwszy zaczął zastanawiać się nad tym i stworzył tak zwaną właśnie teorię okupu. I w zasadzie stwierdził, że ludzkość musiała być wykupiona ze swoich grzechów. Ten okup, różni ojcowie Kościoła nie za bardzo wiedzieli, komu ten okup ostatecznie był zapłacony. Jedni mówili, że był zapłacony samemu szatanowi, drudzy, że śmierci. W jeszcze innej wersji mówili, że to był okup, który Bogu Ojcu został zapłacony, i były różne jakby zrozumienia tego. Ale była to jedna z pierwszych takich przekonań tego, czym to było. Jeżeli czytaliście albo oglądaliście opowieści z Narni, tą pierwszy film albo jedną z pierwszych książek, to C.S. Lewis w tej opowieści z Narni właśnie ilustruje tą teorię okupu. Tak, jeżeli pamiętacie Edmund, który popadł w niewolę tej królowej zimy, później jest, ona mówi, że on jest jej własnością. Tak? I ten Aslan, ten lew, który symbolizuje Chrystusa w książkach Lewisa, zamienia się z nim, mówi, to weźcie mnie, tak? Wypuśćcie jego, niech, a ze mną możecie zrobić, co chcecie. I wtedy jest zabrany na ołtarzu, tam wyszydzony, zabity i tak dalej, i tak dalej. Ale później, jak to Lewis tak literacko nazywa, zadziałała starsza magia, on tak mówi. Magia, takie słowo, które nas trochę elektryzuje, ale Lewis nie bał się tego słowa. Zadziałała inna magia i Bóg, czy ten Aslan powstaje ku życiu jako znowu symbol zmartwychwstałego Chrystusa. I Lewis pisał te książki, opowieści z Narni, bardzo mocno akcentując różne chrześcijańskie, ewangeliczne przekonania. Niekoniecznie to w tych wszystkich filmach widać, bo wiadomo, że w przemyśle filmowym nie zawsze o to chodzi, ale jest to taki obraz, którego właśnie Lewis, do którego się odnosi. Więc uważano, że był to okup. Okup, który należał się, czy tak jak mówimy, diabłu, czy śmierci, za ludzi, którzy przez decyzję Adama i Ewy stali się własnością tego szatana czy tejże śmierci. Inna taka teoria tego, co się wydarzyło na krzyżu, co się wydarzyło tego dnia, to jest tak zwana, też pochodząca od ojców Kościoła, ale bardziej wyartykułowana już współcześnie, to jest tak zwane Chrystus zwycięzca. Chrystus, który zwyciężył, pokonał władzę i moce ciemności, związał właśnie diabła i wydał go na pośmiewisko. To oczywiście nawiązuje do wersetów z listu do Filipian bodajże, tak? Gdzie, czy Kolosan, w którym jest mowa o tym, że Chrystus właśnie związał władzę i zwierzchności i wystawił je na pośmiewisko. Ta poprzednia teoria okupu nawiązuje do tych wersetów z Nowego Testamentu, które mówią, że on stał się okupem za nas wszystkich, więc wszystkie te wersje mają swoje biblijne uzasadnienie. Trochę później, bo już w średniowieczu praktycznie, w XI wieku był taki człowiek, Anselm z Canterbury, który zaproponował inną wersję tego, co się wydarzyło, i stwierdził, że grzech Adama i Ewy obraziły Pana Boga. Zrobiły taką plamę na jego honorze, i tak jak to w różnych książkach takich z tamtego, nie z tamtego okresu, może późniejszych, ale honor, za honor trzeba zapłacić krwią, za zmazę na honorze trzeba zapłacić krwią. I oczywiście to już jest późniejszy, taki romantyczny obraz, ale Anselm mówił, że ten honor, który wtedy był ważniejszą kategorią niż cokolwiek innego, musiał zostać jakby zadośćuczyniony. Tej zmazie na honorze musiało zostać zadośćuczynione i dlatego, żeby usatysfakcjonować Boga, Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. Trochę później jeden z reformatorów, Jan Calvin głównie, ale generalnie reformatorzy, rozwinęli tą wersję w to, co my często dzisiaj się posługujemy tą metaforą, tak zwaną karne zastępstwo. Jan Calvin sam był prawnikiem z wykształcenia i postrzegał rzeczywistość trochę w prawniczych kategoriach i stwierdził, że to nie o honor chodziło Panu Bogu, to już było kilkaset lat później, honor może nie był tak istotny, ale powiedział, to chodziło o to, że Adam i Ewa złamali prawo. Zapłatą za grzechy jest śmierć, więc to prawo, żeby prawo zostało usatysfakcjonowane, Chrystus musiał umrzeć. Mniej więcej w tym samym czasie był jeszcze jeden mnich, taki teolog, też w XI wieku, który nazywał się Abelard i zaproponował jeszcze inną wersję. Powiedział, że to, co się wydarzyło, to tak, czy my to nazywamy dzisiaj w teologii teorią moralnego wpływu. On powiedział, to, co chodziło w krzyżu, tak naprawdę to bezprzykładny wcześniej, taki trochę tautologizm wyjdzie, bezprzykładny przykład miłości i oddania. Że Chrystus pokazał, jak bardzo Bóg kocha ludzkość. Pokazał, jak bardzo Bóg jest oddany też swojemu stworzeniu w pewnym sensie i dał nam przykład. I ten przykład jego śmierci, dobrowolnej śmierci, powinien poruszać serca grzeszników i sprawiać, że zakochają się w Bogu, bo no, praktycznie nie zdarza się, żeby takie rzeczy miały miejsce. I oczywiście każda z tych teorii, tak jak widzicie, pewnie słyszycie, ma swoje poparcie w Biblii. Można znaleźć takie czy inne wersety, które wskazują, że to jest to. Każda z nich też może zostać wypaczona. Każda z nich może być jakby doprowadzona do pewnego absurdu. Tak jak już wspomnieliśmy, te teorie okupu, można powiedzieć, okej, ale to tak właśnie nie wiadomo, komu ten okup trzeba było zapłacić. To jest jakaś taka słabość tego wszystkiego. Czy diabłu, czy Bóg był coś winien diabłu, czy Bóg jest coś winien śmierci, czy może to samemu Bogu? Bóg sam sobie zapłacił okup? Trochę nie wiadomo, o co w tym chodzi. Jeżeli patrzymy na tą teorię Chrystusa zwycięzcy, można ją przyjaskrawić i zrobić z niej tanie zwycięstwo. Chrystus zwyciężył, więc teraz wszystko, świat stoi przed nami otworem, wszystko jest nasze, wszystko jest dozwolone, wszystko my panujemy razem z nimi i wiemy, że dzisiaj często, czy czasami tak się zdarza, jako chrześcijanie mówimy, my jesteśmy zwycięzcami z Chrystusem, więc wszystko jest nasze. I jest w tym jakaś prawda, ale można doprowadzić to do pewnego absurdu i stworzyć zaprzeczenie Ewangelii, patrząc na to w taki sposób. Kiedy patrzymy na tą część zadośćuczynienia, czy tego karnego zastępstwa, to niektórzy, zwłaszcza ateiści, przewrotnie mówią, to jest kosmiczne znęcanie się nad dziećmi, tak? Mówią, jak Bóg znęcał się nad swoim własnym synem, który nic nie był winny. I można to przejaskrawić i pójść w taką stronę, powiedzieć, to jest też absurdalne, tak? Czy w tej teorii moralnego wpływu Jezus dał przykład miłości, ale ktoś powie, no dobrze, dał przykład miłości i co z tego? Może ja nie potrzebuję tej miłości, tak? Ktoś kiedyś dał taki przykład, że owszem, kiedy tonę i ktoś skacze mi na pomoc i ryzykuje własne życie albo tonie po to, żeby mnie uratować, to jest to przykład miłości, ale gdybyśmy spacerowali z moją żoną wzdłuż kanału Giżyckiego i ja nagle bym powiedział, słuchaj, pokażę ci, jak bardzo cię kocham, i wskoczył do kanału i się utopił, to byłoby to bliższe głupoty niż rzeczywistemu dowodowi na to, jak bardzo ją kocham. Więc musi być jakaś potrzeba też, musi być jakiś element tego, że człowiek potrzebował tej miłości i tego przykładu. I widzimy, że takie próby usystematyzowania pewnych rzeczy często prowadzą do takiego właśnie zawężenia i może stworzenia czegoś, takiej absurdalnego zaprzeczenia tego wszystkiego. Aczkolwiek my, którzy też czytamy ten Nowy Testament i w ogóle Biblię, widzimy, że wszystkie te teorie wzięte razem dają pewien obraz tego, co stało się, co wydarzyło się na krzyżu. I trudno jest to wszystko jakby sprowadzić do jakiejś jednej prawdy. Kiedy Jezus sam starał się wyjaśnić uczniom, co ma nastąpić, tak? Czytaliśmy o tym w Ewangelii, jeszcze przed swoim ukrzyżowaniem, to też widzimy, że nie podał im jakiejś teorii. Nie powiedział, słuchajcie, umrę na krzyżu, bo prawo musi zostać zaspokojone, bo Bóg jest, gniewa się na was, tak? Czy muszę umrzeć na krzyżu, żeby dawać przykład. To, co Jezus powiedział swoim uczniom, i znowu tutaj cytuję jednego z teologów, Jezus nie rozpisał teorii zbawienia swoim uczniom, ale wydał dla nich kolację. Dał im posiłek, paschalny posiłek, a później pokazał im krzyż. Później po swoim zmartwychwstaniu czytamy, że objaśniał im na podstawie pism, co się wydarzyło, tak? Dał im pewne wyjaśnienie i było to wyjaśnienie na podstawie Biblii. I niekoniecznie oznacza to, że dał im kilka wersetów stąd czy kilka wersetów stamtąd na poparcie jednej z jakichś teorii, ale raczej pokazał im, gdzie to wszystko miało miejsce, czy gdzie krzyż miał miejsce w całej historii zbawienia. Wiemy, że Jezus, kiedy mówił o krzyżu, o swojej własnej ofierze i śmierci, nawiązywał do Paschy. Właśnie przez ten posiłek, właśnie przez święto, które miało miejsce, które on sam, można powiedzieć, wybrał na czas swojej śmierci. Bo czytamy w Ewangeliach, że Jezus szedł do Jerozolimy na Paschę i był ostrzegany, że tam mogą cię pojmać i zabić. I czytaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, że Jezus w pewnym sensie świadomie szedł na spotkanie tego, co miało nastąpić. To nie był przypadek, że on został pojmany akurat tego dnia, w to święto i stało się z nim to, co się stało, tak? Czytamy, że w trakcie tej wieczerzy paschalnej, wiedząc o tym, że Judasz chce go zdradzić, powiedział mu, idź i czyń swoje. Oto wybiła godzina ciemności. On był świadomy tego, co się działo. Widzimy, że kiedy stał przed Piłatem, rozmawialiśmy o tym, wielokrotnie miał możliwość obrony i być może uwolnienia nawet, tak? Bo nie było żadnych sensownych podstaw ku temu, żeby go rzeczywiście ukrzyżować, a jednak nie skorzystał, ani razu nie skorzystał z tego, żeby się bronić. Więc nawiązał do Paschy, nawiązał do tego szczególnego święta, choć mógł nawiązać do innych świąt, które bardziej pasowałyby do naszych teorii, tak? Jest jedno z innych świąt, które miało miejsce, był tak zwany Dzień Odkupienia, wręcz mówiący Dzień Odkupienia. I wiemy, że to było też jedyne święto, gdzie rzeczywiście grzechy składano na tego kozła ofiarnego. Stąd mamy w języku polskim nawet taki idiom, kozioł ofiarny, tak? Coś, czy ten kozioł, dzisiaj to dla nas najczęściej jest ktoś, na kogo składamy wszelkie winy, to on jest wszystkiemu winny, ale to jest obraz z Biblii, więc było to święto Dzień Odkupienia, kiedy rzeczywiście brano kozła, cały naród wyznawał swoje grzechy nad tym kozłem, ale jest to jedyny przypadek, kiedy ten kozioł, czy ta ofiara, to zwierzę ofiarne nie było zabijane. To jest taki paradoks, tak? My spodziewalibyśmy się, że jeżeli miał umrzeć za grzechy, to po tym, jak złożyli na nim grzechy, powinno zostać zabite. Nie, to zwierzę było wyganiane na pustynię, wypędzane ze społeczności. Więc mógł wybrać to, byłby to jasny obraz tego, czym odkupienie jest. I wybrał jednak święto Paschy, wybrał zupełnie inne inny czas, można by powiedzieć. I trzeba by powiedzieć, znaczy my wiemy też, jeżeli czytamy Biblię, wiemy, że święto Paschy było związane z Księgą Wyjścia, z drugą Księgą Mojżeszową i wydarzeniami, które miały miejsce. Sama Ewangelia Mateusza, którą czytamy od tych ponad 2 lat i może już zapomnieliście, co tam było na początku, ale ona sama nawiązuje właśnie do Księgi Wyjścia. Tak? Jedna z pierwszych rzeczy, która dzieje się po narodzeniu Chrystusa, jest to, co nazywamy rzezią niewiniątek, tak? Że Herod wysyła żołnierzy, żeby zabili wszystkie dzieci w okolicy tej wioski, w której miał się narodzić Chrystus. I Mateusz wyraźnie pokazuje, że jest to paralela do tego, co działo się w Egipcie z Izraelitami, kiedy Egipcjanie, bojąc się o ich wpływ, że jest ich tak dużo, że rodzi im się tyle dzieci, wkrótce nasz kraj przejmą, postanowili zabijać wszystkie niemowlęta płci męskiej, żeby odwrócić tą całą sytuację. Więc Ewangelia Mateusza też i inne Ewangelie bardzo wyraźnie nawiązują, zwłaszcza do pierwszych 2 ksiąg Starego Testamentu, do Księgi Rodzaju. Ewangelia Jana bardzo wyraźnie rozpoczyna się wręcz tak, jak pierwsza Księga Mojżeszowa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, mówi pierwsza Księga Mojżeszowa. Ewangelia Jana mówi, na początku było Słowo, tak? A Słowo było u Boga. I jest to inny temat, o którym można mówić. Ale Ewangelie nawiązują do tej historii narodu wybranego, która jest związana z wyjściem z Egiptu. Egiptu jako symbolu pewnej opresji, władzy, bałwochwalstwa też. I w Ewangelii też widzimy, tak rozszyfrowując ten cały obraz, widzimy, że od początku wokół Jezusa zaczyna gromadzić się, powiedzielibyśmy dzisiaj, zło. Tak? Zaczyna się właśnie tą rzezią niewiniątek, zaczyna się Herodem, który widzi zagrożenie w nim i próbuje coś zrobić, żeby jakby w zarodku, byśmy powiedzieli, to zagrożenie zlikwidować, zabić tego Mesjasza jako jeszcze dziecko. Dalej widzimy odrzucenie, które Jezus doświadcza ze strony swojego narodu, zawiść ze strony faryzeuszy, ze strony tych, którzy byli przywódcami tego narodu. Widzimy zdradę. Zdradę wśród różnych ludzi, ostatecznie zdradę jednego z jego uczniów, z tych, którzy przebywali z nim na co dzień, których sam wybrał. Widzimy opuszczenie. Widzimy, że to zło zagęszcza się wokół Chrystusa i w momencie krzyża staje się, jest to taki moment apogeum ciemności, byśmy powiedzieli. Jezus, czy Ewangelie też mówią nam, że kiedy Judasz decyduje się zdradzać Chrystusa, niektóre Ewangelie mówią, że wstąpił w niego szatan, tak? I Jezus sam mówi, oto przyszła godzina ciemności. To jest teraz ten czas, kiedy ciemność przejmuje na jakiś czas władzę i zrobi to, co zrobi. Widzimy, że sam szatan działa przez Judasza. Ale też mówiliśmy o tym, wspominałem, że czytając właśnie Ewangelię, zwłaszcza tę historię pasji, musimy patrzeć na to jak na negatyw. Ci, którzy pamiętają, jak się kiedyś zdjęcia robiło, dzisiaj się robi inaczej zupełnie, ale kiedyś były negatywy, tak? Robiło się zdjęcie na kliszy, wyjaśniam młodszym, którzy mogą nie pamiętać, później tą kliszę się wywoływało i na negatywie to, co było białe, zdjęcia były czarno-białe, więc to, co było białe, było czarne, a to, co było czarne, było białe, tak? Więc było dokładnie na odwrót, dlatego się nazywało negatyw. I czytając tą historię, musimy mieć świadomość, że jest to swego rodzaju negatyw, czyli to, co wydaje się ciemnością, tak naprawdę Bóg czyni czymś dobrym. Widzimy, że naród wybrany, tak, Izraelici, którzy uważali się za wybrany naród, naród, który jest w przymierzu z Bogiem, nagle okazuje się odpowiednikiem Egipcjan w tej historii z Księgi Wyjścia. To oni są tymi, którzy uciskają prawdziwego sługę Bożego, którym jest Jezus Chrystus. To oni są tymi, którzy sprawiają zagrożenie. To władcy tego narodu, tacy jak Herod, królowie Izraela, Izraela, którzy mieli być sami od Dawida, tak? Mieli być tymi przykładami tego, kim ma być mesjański król. Byli takimi znakami zapowiadającymi przyjście Mesjasza. Ten król Izraela akurat wtedy stara się go zabić. Widzimy, że Bóg teraz na ten naród nie zsyła plag, ale Chrystus swojej tym, co robi, uwalnia i oczyszcza. Tak? Uzdrawia chorych, oczyszcza trędowatych, wygania demony, więc nie uciska, powiedzmy, tego narodu, ale go uwalnia do tego, do czego został powołany, do uwielbienia Boga. Ostateczna plaga staje się skuteczna. Wiemy, że ostateczną plagą w historii wyjściu było co? Była śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie. Śmierć syna Faraona, tak? Który dopiero to zmusiło, czy uświadomiło Faraonowi, że musi wypuścić Izraela. I tu mamy tą ostatnią plagę, która też jest odwrócona. Tym razem również umiera pierworodny. Ale umiera pierworodny samego Boga, umiera Jezus Chrystus. I ta ostateczna plaga jest tym, co uwalnia prawdziwy Boży naród do wolności. Więc Bóg w całej tej historii działa, żeby wyzwolić swój naród. Ta ciemność, która skupiła się pod krzyżem w postaci okrutnych Rzymian, bluźniących Żydów i łotrów, sił ciemności, które zgromadziły się, żeby zobaczyć upadek i klęskę Bożego Syna, zostaje pokonana. Tak? Zostaje pokonana właśnie takim jednym aktem posłuszeństwa i miłości. Chrystus świadomie, tak jak wspomniałem, dobrowolnie idzie na spotkanie tego, co wie, że jest jego kielichem, tak? O którym mówi, kielich, który musi wypić, los, który musi wypełnić, los, który został mu przeznaczony, i w posłuszeństwie idzie w tym kierunku. I rzeczywiście daje nam przykład ostatecznego oddania. Bo on był tym, którzy, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie przed chwilą, ludzie krzyczeli do niego: zejdź z krzyża i uratuj samego siebie. Jeżeli ktoś mógł zejść z krzyża i uratować samego siebie, to był to właśnie Jezus Chrystus. Przypuszczalnie nikt inny z tych wszystkich tysięcy czy setek tysięcy ukrzyżowanych przez Rzymian ludzi nie miał takiej możliwości, ale Chrystus, będąc na krzyżu, miał taką możliwość. Tak? Chrystus przed swoim krzyżowaniem do swoich uczniów mówi: gdybym chciał, Bóg dałby mi 12 legionów aniołów, które mogłyby mnie bronić, które mogłyby zniszczyć ten cały system, który tu jest, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc w tym ostatecznym zwycięstwem jest dobrowolna śmierć. Krzyż jest też wygnaniem. W ogóle wiele wątków w Biblii schodzi się w tym miejscu, o którym mówimy, w którym czytamy o ukrzyżowaniu. Tak jak mówię, ja być może mówię długo, ale i tak się ograniczam, bo gdybym chciał poruszyć wszystkie wątki związane z krzyżem, to siedzielibyśmy tutaj być może kilka dni. Ale krzyż jest też wygnaniem. Wiecie, że, czy wiemy znowu, w Starym Testamencie jest pewien schemat, który rozpoczął się jeszcze w ogrodzie Eden, tak? Gdzie Adam i Ewa wybrali niezależność od Boga, wybrali tą, że my będziemy decydować o sobie. Poznali dobro i zło w takim sensie, że uzurpowali sobie prawo do decydowania o tym, co jest dla mnie dobre i co jest dla mnie złe. I to jest pewna choroba ludzkości z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, dlatego że w tej całej historii o stworzeniu, o Adamie, o Ewie, o ogrodzie, stworzeniu tego ogrodu Eden, widzimy, że Bóg przeznaczył ich do tego, żeby przebywali z Nim. Bóg spotykał się z nimi w tym ogrodzie, Bóg był z nimi, Bóg był tym, który On miał ich prowadzić, czy kierować nimi. On był ich wyznacznikiem dobra i zła, w takim sensie, że Bóg miał być tym, do którego oni mieli przychodzić, nie tylko po życie, tak? Nie tylko do drzewa życia, żeby żyć, ale też po to, żeby wiedzieć, co jest słuszne, co jest dobre i co jest złe. I to drzewo poznania dobra i zła jest swego rodzaju symbolem niezależności, tak? Bóg mówi: możecie wybrać niezależność, możecie wybrać, że sami będziecie decydować, beze mnie będziecie decydować, co jest dobre, a co złe. I oni decydują się na to, tak? Bóg jednak ostrzega wtedy, mówi, ale jeżeli tak będzie, to śmiercią umrzecie, dosłownie mówi hebrajski tekst. Śmiercią na pewno umrzecie. I oczywiście widzimy, że w tym momencie ani Adam, ani Ewa nie umarli w takim sensie fizycznym, ale cała dalsza część Księgi Rodzaju mówi o konsekwencjach. O tym, że ich wybór tego, co dobre i złe, prowadzi do najpierw bratobójstwa, Kain i Abel, później do coraz gorszych rzeczy, które ludzie wybierają jako ci, którzy sami decydują, co jest dla nich dobre, a co złe, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Ale to jest, tak jak mówię, na marginesie. Ale efektem tego jest wygnanie. Tak? Widzimy, że Adam i Ewa są nieposłuszni, Bóg wygania ich z Edenu. Bóg zamyka przed nimi dojście do drzewa życia. Mówi, teraz, kiedy wybrali niezależność, lepiej, żeby nie żyli zbyt długo, tak? Lepiej, żeby nie żyli wiecznie, bo konsekwencje będą straszne. My też mówiliśmy o tym, że zawsze, kiedy jakiś okrutny dyktator, a ich nie brakowało w naszej historii, jest, czy był, czy rządzi, to zawsze jest nadzieja, że kiedyś umrze. Tak, zawsze wiemy, okej, okay, może nie możemy nic zrobić z tym dzisiaj, ale ten człowiek kiedyś umrze i być może po nim coś się zmieni. Więc jak tragicznie byłoby, gdybyśmy nie umierali, gdyby ci ludzie, którzy wybierają to, co jest niewłaściwe, żyli wiecznie i mówili, i nie mielibyśmy żadnej nadziei wtedy, tak? Bo on by żył wiecznie i my byśmy żyli wiecznie z nim. I to by było co najmniej tragiczne w tym wszystkim, więc Bóg mówi, niech nie żyją wiecznie, lepiej niech nie żyją wiecznie, bo teraz nie ma się co spodziewać dobrych rezultatów tego wszystkiego i wygania ich. I ten motyw wygnania jest cały czas się powtarza, tak? Adam i Ewa wygnani z Edenu, później naród wybrany, wygnany ze swojej ziemi, w której też mieli zamieszkać, Boża obecność miała tam przebywać, ale ze względu na ich niewierność, na bałwochwalstwo zostają wygnani. I krzyż jest też swego rodzaju właśnie wygnaniem, z którego Bóg przywraca swojego syna przez jego ofiarę. Jest cały motyw króla Dawida, który też musiał być wygnany przez swój naród po to, żeby Bóg przywrócił go, czy uczynił go prawdziwym królem Izraela. Tak? Jeżeli czytamy historię Dawida, wiemy, że Samuel powiedział mu, namaścił go na króla, a później minęło kilkanaście, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie ile, ale co najmniej kilkanaście lat, kiedy Dawid wygnany został przez swój własny naród, przez króla Saula, przez ludzi, tak? Że w zasadzie kończy się takie apogeum jego wygnania, kończy się, kiedy on wręcz znajduje się w obozie nieprzyjaciół, Filistynów, którzy mają za chwilę walczyć z Izraelem i Dawid stoi naprzeciw swojego własnego narodu i oto ma walczyć po stronie nieprzyjaciół. I fortelem udaje mu się z tego obozu odejść, tak? Ale znowu, jest to motyw, który w krzyżu nabiera sensu. Jest to obraz, który w Starym Testamencie miał pokazać nam, czym krzyż jest. Wygnanie, które jest, znaczy ten krzyż, który jest zwycięstwem nad Egiptem, nad bałwochwalstwem Egiptu. Nasz problem, kochani, to znowu, to nie jest tak. My czasami myślimy, że nasz problem to jest grzech. Nasz problem to jest bałwochwalstwo, które powoduje grzech. I list do Rzymian, drugi rozdział, mówi o tym wyraźnie, że korzeniem wszelkiego grzechu, czy to, czym grzech później jest bałwochwalstwo. Jest oddawanie czci czemuś, co nie jest Bogiem. I w naszym życiu może to przybrać różne postaci. Możemy oddawać cześć pieniądzom, możemy oddawać cześć własnemu zdrowiu i ciału, możemy oddawać cześć przyjemnościom. Ale jak mówi Biblia, czemu oddajemy cześć, tego niewolnikiem się stajemy. Tak, człowiek, który zaczyna oddawać cześć różnym rzeczom, staje się niewolnikiem tej rzeczy. I myślę, że widzimy to też w życiu, nie tylko w takich prozaicznych nałogach. Wiemy, że jak człowiek zaczyna brać narkotyki albo zaczyna pić, to staje się niewolnikiem tego, ale widzimy to, tak jak wspomniałem, też na przykład w swego rodzaju uzależnieniu od pieniądza, od władzy, od seksu, od przyjemności, od najróżniejszych form i rzeczy, którym ludzie oddają cześć. I Egipt był takim właśnie Egipt był właśnie takim uosobieniem bałwochwalstwa. Tak już w czasach rzymskich i greckich Rzymianie i Grecy uważali się za lepszych od Egipcjan, bo bogowie greccy i rzymscy byli jak ludzie. Tak? To byli tacy ludzie. Natomiast Egipcjanie modlili się do krokodyli. Ich bóstwa to były uosabiane przez krokodyla, hienę, sokoła, tak? I wszelkiego rodzaju zwierzęta. I już dla Greków i Rzymian to było takie prostackie i prymitywne i bałwochwalcze, bo nasi bogowie są bardziej jak ludzie. Ale krzyż jest zwycięstwem nad Egiptem, bałwochwalstwem i Babilonem. Babilonem, który symbolizuje władzę, która kontroluje to, co się dzieje. Wiemy, że Babilon jest to, tak jak w tej historii o wieży Babel, tak? Wieża Babel, Babilon, to są te same rzeczy, która symbolizuje to bożą, ludzką chęć kontroli nad tym, co się dzieje i co ma miejsce. Więc krzyż jest też zwycięstwem nad tymi rzeczami. I znowu tylko bardzo króciutko możemy o tym mówić. Co było efektem krzyża? I znowu w skrócie, kiedy czytamy o tym symbolicznym rozdarciu się zasłony w świątyni, czytaliśmy o tym przed chwilą, że w chwili śmierci Chrystusa rozdziera się zasłona. Co było tą rewolucją? Otóż rewolucją było ponowne połączenie się nieba i ziemi. Ponowne połączenie się nieba i ziemi. Znowu odwołując się do tej historii Starego Testamentu, pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, ogród Eden był miejscem, gdzie niebo stykało się z ziemią. I niebo w Biblii nie jest jakimś miejscem, gdzie takie duszyczki tam lecą na skrzydełkach czy jakimś takim platońskim ideałem, ale niebo jest miejscem, w którym przebywa Bóg. Niebo jest miejscem, w którym przebywa Bóg i kiedy niebo styka się z ziemią, to Bóg staje się obecny tu na ziemi. I wiemy, że Biblia właśnie wyraźnie mówi, że idealny stan ludzkości to jest wtedy, kiedy ludzie mogą przebywać razem z Bogiem. Tak? Ogród Eden, Bóg przechadzał się, rozmawiał z Adamem i Ewą. I przeskakując do Księgi Objawienia, ostatniej Księgi Biblii, która mówi też o naszej nadziei, widzimy tam, że to, co jest obietnicą, to jest Bóg, który, wokół którego przebywa Jego lud, do którego Jego lud ma dostęp, bezpośredni dostęp. Lud, który obcuje, przebywa ze swoim Bogiem. I ta rewolucja, która się dokonała na krzyżu, to było i w zmartwychwstaniu oczywiście, to było to, co zasymbolizowało to rozdarcie zasłony. Zasłona była takim, świątynia była odbiciem też, ten namiot przybytku, czy później świątynia zbudowana przez Salomona, później przez Heroda, kolejna świątynia, czy ta ostateczna świątynia, o której tu w Ewangeliach czytamy, była miejscem, które symbolizowało właśnie jakby to połączenie nieba i ziemi. Ale między tym najświętszym miejscem, a miejscem, do którego ludzie mogli wchodzić, była zasłona, tak? Która symbolizowała to, że jest przegroda, że nie ma, że człowiek nie ma dostępu do miejsca, w którym objawia się Bóg. Bo świątynia nie była miejscem, gdzie Bóg mieszkał. Stary Testament mówi wyraźnie, że w świątyni nawet rąbek jego szaty by się nie zmieścił. Tak? Świątynia była tylko symbolicznym miejscem, gdzie Bóg miał spotykać się z ludźmi. I w Starym Testamencie wiemy, że spotykał się raz do roku z arcykapłanem. Tylko raz do roku arcykapłan mógł wejść poza zasłonę po to, żeby przynieść właśnie krew przymierza za naród, złożyć ofiarę za naród. I to, co się dzieje na krzyżu, to ta zasłona jest rozdarta i nie chodzi tu o to, oczywiście, to nie w tym był sens, że rozdarła się zasłona w świątyni, ale to z kolei właśnie było symboliczne, ponowne połączenie się nieba i ziemi, ponowne połączenie się tych dwóch rzeczywistości. Rzeczywistości w Chrystusie, która jest tym byciem, przebywaniem, obcowaniem z Bogiem, rozmawianiem z Nim, posiadaniem dostępu do samego Boga, a tym, co było wcześniej, czyli rozdzieleniem. Ludzie i Bóg i ten całe kwestie związane z grzechem, z nieposłuszeństwem było czymś, co co nie pozwalało jakby Bogu spotkać się z ludźmi. I Jezus zniszczył, zresztą Nowy Testament, Paweł wyraźnie mówi, że została zniszczona przegroda, tak? Mamy swobodny dostęp do Ojca, do tego, który jest naszym Ojcem i Stwórcą. Więc była to rewolucja. Rewolucja, która być może wydała, czy wielu dzisiaj wydaje się niezrozumiała i dziwna. No bo tak jak mówię, fizycznie co się stało? Jakiś człowiek, który uważał się za Syna Bożego, który może mówił mądre rzeczy, tak, umarł na krzyżu, no i co? Ale w tych wszystkich wątkach, o których mówiliśmy i które można by rozwijać przez godziny albo i dni, dokonała się właśnie ta fundamentalna przemiana świata. My dzisiaj żyjemy w innym świecie. Świecie, w którym możemy być, mamy dostęp do Ojca. I świecie, który się zmienił. Ktoś kiedyś, nam się wydaje może, że świat nie jest taki dobry, że świat nadal jest zły, ale rzeczywiście, znowu jak ktoś kiedyś powiedział, ten świat starożytny był światem okrutnym, był światem, w którym nikt nie myślał o nikim innym. I widzę, ale świat się zmienia. Dzisiaj żyjemy w innym świecie niż 2000 lat temu, a wszystko to podąża ku temu, żeby było, kochani, jeszcze inaczej. To, co dzisiaj łączy nas, jest też symbolem tego dostępu do Ojca, jest właśnie ta wieczerza. To jest taki, jako Kościół, z tej paschalnej wieczerzy Chrystusa i z takiej prawdziwej kolacji, którą, czy posiłku, który miał pierwszy Kościół, często my robimy coś, co jest bardziej symboliczne dzisiaj, tak? Co jest, nie jest posiłkiem, ale jest takim uczestnictwem w chlebie i winie i jest naszym przypomnieniem o tym, że ten dostęp mamy. Jest naszym ponownym dostępem do drzewa życia. Tak? Tak jak drzewo życia dawało życie. Oni mieli jeść z drzewa życia po to, żeby żyć. Tak samo ten chleb i wino, które są przedstawieniem ciała i krwi Chrystusa, są naszym przypomnieniem o życiu. Są naszym przypomnieniem o powrocie do tego ogrodu i tym, że możemy spotkać się z Bogiem osobiście. Jest to coś, co dziwi ludzi, tak? My często ludzie, którzy nie dotknęli tej rzeczywistości, wręcz myślą, że spoufalamy się z Panem Bogiem, tak? Zwracając się tam do Niego, tatusiu, ojcze, mówiąc i tak dalej, to jest takie trochę, są tacy schizofrenicy może są, którzy do siebie gadają i nazywają tamto jakimś ojcem czy Bogiem, ale dopóki się tego nie doświadczy, to trudno to wyjaśnić. Tak? Myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas. Jak wyjaśnić komuś swoją relację z Bogiem? No, nie da się wręcz, bo jest to coś, przez co, do czego, ku czemu zmierza się przez wiarę, przez zaufanie, przez wiarę, niektórzy mówią, to jest nerwica, tak? Niektórzy mówimy nowe narodzenie, a niektórzy mówią, to twoja nerwica mnie nie interesuje, to jakieś twoje są zwidy i urojenia, i dla kogoś, kto nie ma wiary, to tak to niestety wygląda, ale różnica jest właśnie, czy różnicy doświadcza się przez krzyż. Kiedy przyjmuje się to, co wydarzyło się na krzyżu, to, co wydawało się nerwicą u innych, nagle staje się rzeczywistością kontaktu z Bogiem. Ja też kiedyś patrzyłem na moich kolegów i myślałem sobie, to nie była nerwica, ale mój kolega jeden nawrócił się po tym, jak długo palił marihuanę i wszyscy z kolegami mówiliśmy, no tak się napalił, że z Bogiem rozmawia teraz. Tak mu ta marihuana do głowy uderzyła, że teraz będzie z miesiąc chodził, póki mu to nie odejdzie, to będzie z Bogiem mówił, ale mijał miesiąc, drugi, trzeci i on dalej z tym Bogiem rozmawiał. Co więcej, mówił nam, słuchajcie, ja się modlę o was do Pana Boga i będziecie widzieć, że dzieją się różne rzeczy w życiu. I to było coś, co mnie przekonało. No, pojechaliśmy na taki wyjazd i ten mój kolega znerwicowany, taki właśnie wierzący, mówi, słuchaj, jedziemy i zobaczysz, że Bóg się będzie nami opiekował. I słuchajcie, każdego dnia widziałem, że no, dzieją się rzeczy niezwykłe, nienormalne, takie, które nie powinny mieć miejsca. Rzeczywiście coś jest ponad tą jego nerwicę, tą taką jakoby, tak? I to spowodowało, że ja też tej nerwicy zechciałem spróbować. Ze 20 lat już minęło, jak nie więcej, pewnie więcej, no więcej. I to trwa. I jestem wdzięczny Bogu za to, że to trwa. Więc jest to coś, czego trzeba doświadczyć.